Sztandar Biblijny numer 176, październik 2002 roku. Jak zrozumieć Biblię? Wiele ludzi ma Biblię w domu, niektórzy noszą ją w niedzielę do kościoła, prawdopodobnie po to, aby okazać to przed innymi, a być może w niektórych przypadkach traktują ją jako coś w rodzaju fetysza czy też amuletu chroniącego przed złem. Ile jednak ludzi poświęca swój czas na gorliwe, dokładne i obiektywne czytanie i studiowanie Biblii? Należy pamiętać o rolniku, który gościł w swoim domu pewnego kaznodzieję. Podczas posiłku pojawiło się pytanie, na które kaznodzieja udzielił odpowiedzi z Biblii. Wówczas rolnik zdziwiony zapytał, czy to jest napisane w Biblii? Kaznodzieja odpowiedział, tak, pokaż mi swoją Biblię, a wskażę ci, gdzie to jest zapisane. Rolnik posłał więc swojego małego synka, aby przyniósł rodzinną Biblię. Syn zadał pytanie, która to jest Biblia, na co rolnik odrzekł, przecież wiesz, to jest ta książka, którą tak często używamy. Po czym syn przyszedł z katalogiem towarów poczty wysyłkowej. Często słyszy się powiedzenie, że Biblia jest zbyt głęboka i zbyt trudna dla przeciętnego człowieka, aby ją zrozumieć, i zbyt często takie rozumowanie staje się usprawiedliwieniem lenistwa w studiowaniu Biblii lub niestudiowaniu jej w ogóle. Ponadto niektórzy zniechęcają się z powodu wielu sprzecznych wierzeń, jak i niezgodności pomiędzy wodzami różnych sekciarskich kościołów, kaznodziejami i pisarzami, co do tego, czego Biblia naprawdę naucza. Tacy ludzie wychodzą z założenia, że skoro wielu teologów, mających gruntowną wiedzę na dany temat, nie jest w stanie jasno określić nauk zawartych w Biblii ani też dojść do porozumienia co do ich właściwego znaczenia, to jest mało prawdopodobne, aby im się udało tego dokonać. Jeszcze inni nie dbają o to, aby dowiedzieć się czegokolwiek z mądrości Bożej, zawartej w Jego Słowie, gdyż są obojętni na te sprawy, szukając raczej ziemskiego bogactwa i zaszczytów, często rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 4. Niemniej jednak, powinniśmy sobie zdawać sprawę, że wszechmądry, wszechsprawiedliwy, wszechmiłościwy i wszechmocny Stworzyciel, który udzielił swoim ziemskim stworzeniom zdolności do rozumienia spisanych objawień, z pewnością odkryje przed nimi niektóre ze swoich celów i planów względem nich. Biblia, najstarsza istniejąca księga, jest uznawana za takie objawienie i jeśli ktoś z pełną czcią, pokorą i żarliwością pragnie zrozumieć, co jego wspaniały Stworzyciel ma jemu do zaoferowania, wówczas jest w odpowiednim stanie, aby przyjąć mądrość, która jest z góry, Jakuba rozdział 3 werset 17. Początek słów Twoich oświeca, Psalm 119 werset 130. A jeśli komu z Was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia, i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc. Jakuba rozdział 1 wersety 5 i 6, dusza, która prawdziwie pragnie Boga, Psalm 42 wersety 2 i 3, i raduje się ze społeczności z Nim, 1 Jana rozdział 1 werset 3, rozkoszuje się Jego bliskością, Jakuba rozdział 4 werset 8, jak i posiadaniem niezakłóconych możliwości łączności duchowej z Nim, zaiste mówi pokój do ludu swego, Psalm 85 werset 9. Oczywiście, zrozumienie prawdy Słowa Bożego jest to obecnie udzielane wyłącznie klasie wiernych, albowiem nie wszystkich jest wiara, 2 Tesaloniczan rozdział 3 werset 2. Jeszcze nie nadszedł ten czas, gdy ziemia będzie napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami napełnione jest, i gdy żaden człowiek nie będzie musiał zwracać się do swojego sąsiada z pytaniem, czy zna Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, mówi Pan. Izajasza rozdział 11, werset 9, Jeremiasza rozdział 31, werset 34. Przez wiele stuleci Bóg wybiera jednostki do klasy wiernych, Abrahama i jego nasienie, Galatów rozdział 3, wersety 8, 16 i 29, w celu nawrócenia i błogosławienia niewybranego świata ludzkości w nadchodzącym wieku mesjańskim. W tym czasie Bóg ukrywa swoje cele, plany i sekrety przed mądrymi, świata, i rozumnymi. 1 Koryntów rozdział 3 wersety 19 i 20, rozdział 1 werset 19, i objawia niemowlętom, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 25. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Jakuba rozdział 4 werset 6, 1 Piotra rozdział 5 werset 5. Wiara jest niezbędna dla tego, kto chciałby przyjść do Boga i uczyć się od Niego. Jakuba rozdział 1 wersety 5 i 6. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy Go szukają. Żydów rozdział 11 werset 6. Nawet jeśli ktoś ma tę podstawową cechę wiary, istnieje jeszcze 7 innych cech, które są szczególnie potrzebne, aby uzyskać i zachować to prawdziwe zrozumienie Jego słowa. Pokora, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 25, cichość, Psalm 25 werset 9. Izajasza rozdział 61 werset 1, cześć, Psalm 25 werset 14, głód i pragnienie sprawiedliwości, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 6, uczciwość i dobroć, Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 15, świętość, Żydów rozdział 12 werset 14. Studiowanie boskiego słowa nie przyniesie nam wiele korzyści, chyba że będzie złączone z wiarą. Żydów rozdział 4 werset 2. Również nie można otrzymać i zachować prawdy, chyba że ktoś posiada te niezbędne dodatkowe cechy. Po pierwsze, pokora jest wymagana, ponieważ rozprasza pychę, poczucie samozadowolenia, samowystarczalności, zarozumiałości, zawziętości, i sprawia, że ktoś ma odpowiednią, niską samoocenę, uznając swoje własne braki i potrzebę Boga, Chrystusa oraz mądrości pochodzącej z góry. Po drugie, cichość jest potrzebna, ponieważ sprawia, że umysł daje się pouczyć i pokierować, a także powoduje uległość serca, która czyni daną osobę otwartą i wrażliwą na instrukcję Słowa Bożego. Po trzecie, cześć jest niezbędna, ponieważ początkiem mądrości jest bojaźń, cześć Pańska, początkiem umiejętności. Psalm 111 werset 10, Przypowieści Salomonowe rozdział 1 werset 7, a Bóg odkrywa swoje tajemnice tylko tym, którzy Go czczą, Psalm 25 werset 14. Po czwarte, głód i pragnienie prawdy oraz sprawiedliwości, głęboka tęsknota za nimi, są potrzebne, aby uczynić miłość danej osoby do tych rzeczy na tyle silną, by przezwyciężyła wszystkie przeszkody stojące na drodze do osiągnięcia prawdy i jej ducha. Po piąte, uczciwość serca i umysłu jest niezbędna do przyjęcia nauk Bożego Słowa jako prawdziwe, gdyż nieuczciwe serce naturalnie godzi w prawdę, podczas gdy uczciwe serce jest ku niej przyciągane. Po szóste, dobroć serca jest potrzebna, ponieważ jak podobieństwa się przyciągają, Tak dobre serce jest przyciągane do tego, co jest dobre i w sposób naturalny docenia prawdę, będącą wyrazem boskiej dobroci. Po siódme, i na koniec, świętość jest potrzebna, odcinająca się od tego, co jest zwyczajne i przeciętne, a łącząca się z poświęceniem się prawdzie i sprawiedliwości. Takie oto cechy umysłu i serca są niezbędne do otrzymania zamierzonego błogosławieństwa wypływającego z zaakceptowanej przez Boga metody badania Biblii. Takie cechy są nie tylko niezbędne, aby otrzymać początkową prawdę, ale też są potrzebne po to, aby stopniowo otrzymywać jej zrozumienie i aby po otrzymaniu zachować ją. Nasz Pan, na podstawie tych przymiotów opartych na Biblii, zapewnia nas w swoim kazaniu na górze, że jeśli poprosimy, to otrzymamy, jeśli szukamy, to znajdziemy, a jeśli pukamy, to zostanie nam otworzone. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 7. A teraz, przy końcu wieku Ewangelii, wieku wiary, w tym ostatnim, laodycejskim okresie nominalnego Kościoła, który to system on obecnie odrzucił i wypluł z ust swoich, Objawienie rozdział 3, wersety od 14 do 16, on mówi w wersecie 20, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Otwórzmy zatem drzwi naszych serc i umysłów szeroko i pozwólmy mu wejść, aby ucztował z nami, a my wraz z nim. Plan Boży systematyczny, logiczny, praktyczny. Podchodząc z czcią do studiowania Słowa Bożego, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jego autorem jest Bóg porządku. Wielu przyjaciół Biblii, zamiast traktować ją jako zawierającą system prawdy, uważa ją za zbiór faktów, nakazów, przykazań i obietnic, których nie można odpowiednio uporządkować. Tacy ludzie są skłonni do bycia słabymi i wahającymi się i zdani na łaskę błądzącego i niewierzącego. Wszystko, co wiemy o Bogu, wskazuje, że On jest logiczny, praktyczny i uporządkowany w każdym zarysie. Tak jak w Jego wielkim dziele stwarzania widział Bóg wszystko, co uczynił, a oto było bardzo dobre. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 1, werset 31, tak w Jego wspaniałym planie wybawienia Adama i jego rodzaju, wszystko jest perfekcyjnie zorganizowane i uporządkowane do zupełnego wykonania. I odnosząc się do swego słowa Bóg oświadcza, nie wróci się do mnie próżno, ale uczyni to, co mi się podoba i poszczęści mu się w tym, na co je pośle. Izajasza, rozdział 55, werset 11. Ktoś zuchwały niewierzący Biblii może znaleźć w swoim Bogu natury uosobienie prawa i porządku. Taka osoba zauważa porządek w astronomii, geologii, biologii, chemii i innych naukach, a w Biblii jedynie chaos, i odpowiednio rozumuje, że dokonania Boga powinny być uporządkowane i zharmonizowane. Zna podstawy tych dziedzin nauki i potrafi zrozumieć księgę natury, ale wie niewiele, o ile cokolwiek, o planie zawartym w Biblii i z tego powodu nie jest w stanie ani go zrozumieć, ani docenić, więc go odrzuca. Niemniej jednak każdy ma takie samo prawo odrzucić astronomię, ponieważ nie jest w stanie jej zrozumieć, jak odrzuca Biblię z tego samego powodu. To, co wydaje się chaosem, gdy nie jest rozumiane, staje się piękne i harmonijne, gdy zostanie wyjaśnione. Dopóki całkowita wiedza nie jest osiągnięta, dopóty każdy promień światła będzie co najmniej zmieniał poprzednie wyobrażenia. Żeby zrozumieć jakąś dziedzinę nauki czy książkę, należy zająć się nimi zgodnie z ich własnymi zasadami interpretacji. iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu. 2 Piotra rozdział 1 werset 20. Skoro Słowo Boże zostało zapisane od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 16, i jest odpowiednio interpretowane przy pomocy jednego ducha, Świętego Ducha Bożego, 2 Piotra rozdział 1 werset 21, 1 Koryntów rozdział 2 wersety od 10 do 14. To powinno być brane pod uwagę jako całość, a nie jako zbiór ksiąg oderwanych od siebie, tworzących w ten sposób dysharmonię. Gdy porównamy jedną świętą księgę z drugą i rozważymy połączone świadectwo Biblii, odkrywamy coraz bardziej, że Bóg jest swoim własnym tłumaczem, i że On robi to w jasny sposób. Nie jest rozsądne przypuszczenie, że Bóg przedstawiłby nam zbiór wspaniałych ksiąg, 66 ksiąg Biblii, jako spisane objawienie dla Jego ludu i jednocześnie sprawiłby, aby były tak niejasne i trudne oraz przez to niemożliwe do zrozumienia przez Jego lud. Wszystko, co Bóg stwarza, jest celowe. Z pewnością Jego cel dania Biblii spotkałby się z niepowodzeniem, gdyby sprawił, że informacje zawarte w niej byłyby tak niejasne, że nawet z pomocą Jego Ducha, Jego prawdziwy i lojalny lud nie byłby w stanie ich zrozumieć. Ale wielu jest w dużej mierze zniechęconych i zakłopotanych przez tak zwany bożyszcze rzekomo mistycznych wierzeń, które kreują swoje własne płytkie tajemnice tylko po to, aby zadziwić innych. I wielu się staje ofiarami tego popularnego założenia, że to, co jest wspaniałe, musi być niewytłumaczalne. Dlatego też, wielu wytrwale trzyma się tych mniej lub więcej tajemniczych, nielogicznych, błędnych pojęć o dziedziczonych powierzeniach ciemnych wieków, dotyczących natury istoty Boga i Jego charakteru, natury Chrystusa, karnacji i ofiary okupu, Ducha Świętego, istoty śmierci, biblijnego piekła, zmartwychwstania, duszy i ducha, tysiąclecia, raju, nowej ziemi, i tak dalej. Aby odpowiednio zrozumieć Słowo Boże, musimy opróżnić samych siebie, musimy być pokorni i dziś i tak, aby odrzucić wyznaniowe wierzenia i wyrobione pojęcia, które zaprzeczają Jego Słowu, musimy raczej czcić Jego Słowo, a nie sprzeczne nauki ludzi, musimy wykazywać prawdziwy głód prawdy, a nie obojętność, i musimy ćwiczyć wiarę, a nie łatwowierność. Dopóki nie jesteśmy odpowiednio cisi wobec Boga i nie pragniemy uczyć się od Niego, On nie może nas uczyć. Nie mamy być stronniczymi w stosunku do ziemskich przywódców i ich nauk, ani też uprzedzeni do jakichkolwiek prawdziwych nauk Biblii. Nie mamy przyjmować tylko niektórych nauk biblijnych, a inne odrzucać, trzymając się tylko tych fragmentów, które nas pocieszają i zadowalają, lub które możemy używać niezależnie od innych cytatów Pisma Świętego, aby potwierdzić nasze wyznaniowe doktryny. Jeśli nie jesteśmy skłonni przyjąć świadectwa całego Słowa Bożego, nawet jeżeli jego część może się nie zgadzać z tym, czego inni nas wcześniej nauczali lub w co wierzyliśmy w przeszłości, czy też wolimy wierzyć, wówczas nie jesteśmy gotowi, aby przyjść do Boga i uczyć się o Nim. Całe Słowo Boże jest potrzebne. Fragmentaryczna interpretacja Biblii jest przyczyną wielu nieporozumień wśród chrześcijan. To przyczyniło się do powstania profanującego przysłowia, że Biblia jest jak stare skrzypce, na których można zagrać każdą melodię. Bardzo niewielu używa często Biblii. Większość korzysta z kilku praktycznych przykazań i tylko tylu spośród doktryn, aby poprzeć jakieś poszczególne wierzenia. Tacy prawie obwiniają Boga za danie takiej obszernej księgi, podczas gdy mała, jak sądzę, w zupełności by wystarczyła. W działaniu wielu, zajmujących się nauczaniem, nie widać więcej konsekwencji niż u tego starszego człowieka, który twierdził, że apostoł Paweł usprawiedliwił jego kradzież. Ów człowiek zacytował list do Efezów rozdział 4 werset 28, kto kradł, niech kradnie. Słowa więcej nie, razem z pozostałą częścią tego wersetu, nie służyły jego celowi. Podobnie kaznodzieja, który uznaje raczej usprawiedliwienie przez uczynki, a nie przez wiarę, na poparcie swoich słów odwołał się do Rzymian rozdziału 4 wersetu 4, a robiącemu zapłata bywa przyczytana. Przekręcenie tego wersetu jest wyraźne, gdy wgłębimy się w jego kontekst. Musimy być ostrożni, aby nie używać wersetu bez odwołania się do jego kontekstu, w przeciwnym razie używamy go jako pretekstu. Werset ma w zasadzie małą wartość jako dowód jakiejś doktryny, jeśli nie jest rozpatrywany w harmonii z kontekstem i z wszystkimi pozostałymi wersetami Biblii, które odnoszą się do tego samego zagadnienia, oraz jeśli nie będziemy dobrze rozbierać słowa prawdy. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15. I jeśli nie przyporządkujemy każdemu wersetowi odpowiedniego czasu i miejsca w boskim wspaniałym planie wieków. Kalwinista, arminianin i uniwersalista mogą na poczekaniu zacytować jeden lub więcej wersetów, które, zdają się im, że podtrzymywać ich teorię, niewierny zaś powie, że te trzy wersety przeczą sobie nawzajem. Dlatego więc kalwinista, ze swoją teorią indywidualnej predestynacji do zbawienia lub potępienia, może odwoływać się do takich wersetów jak Rzymian rozdział 8 wersety od 28 do 30, Efezów rozdział 1 werset 5 i do słów samego Jezusa w Ewangelii Jana rozdziale 6 wersecie 44. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie. Z drugiej strony, arminianin, podtrzymując, że zbawienie jest dane wszystkim i wszędzie, może zwrócić uwagę, że ktokolwiek chce może przyjść i wziąć wodę żywota darmo. Objawienie rozdział 22 werset 17, i że sam Jezus powiedział, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 32, a ja jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Obaj, choć nie zgadzają się ze sobą na tym punkcie, to są zgodni co do tego, że tylko ci, którzy wierzą w obecnym życiu mogą być zbawieni, i że wszyscy inni są wiecznie i bezpowrotnie zgubieni. Choć arminianie często powiedzą, że Bóg przebaczy wielu z uwagi na ich niewiedzę. Uniwersalista posługuje się następującymi wersetami, Żydów rozdział 2 werset 9, 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 4 do 6 i 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 10 udowadniając, że Jezus za wszystkich śmierci skosztował, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i że On jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych. Każdy z nich stoi w swoim własnym sekciarskim narożniku, a broniąc swoich doktryn przytaczają ulubione wersety. Każdy z nich z lekceważeniem pominie lub zignoruje teksty zbijające ich doktryny, które są cytowane przez drugich. I będą szukać innych wersetów, aby podtrzymać swoje własne teorie, chociaż nie są w stanie ich zharmonizować ze świadectwem Biblii. Biblia jest prawdziwa, dlatego więc musi istnieć sposób na to, aby zharmonizować ze sobą te wszystkie wersety i wszystkie inne wersety Słowa Bożego, a nie ignorować, nie brać pod uwagę lub pomniejszać znaczenie jakiegokolwiek z nich. Z pewnością Bóg nie przeczy samemu sobie. Dlatego więc jeśli wydaje się, że Jego słowo pod jakimkolwiek względem przeczy sobie, możemy być pewni, że błąd tkwi w nas, a nie w Nim. Bóg ma konkretny cel i plan do spełnienia. Nie możemy w sposób właściwy dzielić słowa prawdy i odpowiednio dostosowywać różnych wersetów do wieków, dyspensacji i czasów, do których się odnoszą, jeśli nie rozumiemy Bożego postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie. Efezów rozdział 3 werset 11. Podczas gdy Bóg szczerze pragnie, aby Jego lud poznał Jego plan wieków, nie pozostawia nas, abyśmy błądzili po omacku bez pomocy. On łaskawie dał nam 12 apostołów, generalnych proroków i nauczycieli, takich jak Zwingli, Luter, Wesley i tak dalej, ewangelistów, lokalnych pastorów i nauczycieli, ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, a iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary. Abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki, i przez chytrość podejścia błędem. Efezów rozdział 4 wersety od 11 do 14. Zatem nie jesteśmy pozostawieni, aby wydobywać cokolwiek z Biblii, każdy człowiek dla siebie, z wieloma różniącymi się opiniami. Bóg zaplanował sług prawdy, pasterzy stada, zarówno generalnych, jak i lokalnych. Zobacz na przykład Dzieje Apostolskie rozdział 20 wersety od 17 do 31. Biblia księgą wersetów. Powszechnie utrzymywany pogląd głosi, że chrześcijanie powinni posługiwać się Biblią jak podręcznikiem, zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym i z takiego jej studiowania powinni się uczyć prawdy. Dlatego Biblia jest traktowana jako podręcznik, a nie jako księga tekstów. Biblia w rzeczywistości nie jest żadnym podręcznikiem, dlatego nie powinna być traktowana jako taki. Krótkie rozważanie pokaże to. Podręcznik jest to logiczny, progresywny i uporządkowany traktat na temat jakiejś gałęzi wiedzy. Za ilustrację może posłużyć jakikolwiek dobry podręcznik do matematyki. W takim podręczniku tematy są przedstawione jako stanowiące logiczną całość, systematycznie, progresywnie i całkowicie. Każde zagadnienie jest rozważane osobno i dobitnie. Tematy są przedstawione w taki sposób, że rozwijają się od najprostszych do bardziej skomplikowanych w takim stosunku, aby jeden wiązał się z każdym następnym. One nigdy nie są pomieszane, ale każde zagadnienie następuje w odpowiednim porządku. W taki sposób całe zagadnienie matematyczne jest przedstawione w takim podręczniku. Ten sam ogólny schemat jest stosowany w każdym innym dobrze przygotowanym podręczniku. Ale Biblia nie jest ułożona w taki sposób. W żadnym miejscu Biblii nie jest przedstawione wszystko na dany temat, nie mówiąc już o przedyskutowaniu w logicznym, postępującym porządku. Raczej podejmuje tematy trochę tu, trochę ówdzie. Izajasza rozdział 28 werset 10. Weźmy jakikolwiek z tematów Biblii, takich jak Bóg, Chrystus, Duch Święty, wiara, pokuta, usprawiedliwienie, człowiek, okup, restytucja, dusza, duch, zapłata za grzech, zmartwychwstanie, itd., a odkryjemy, że te tematy są rozpatrywane w połączeniu z innymi, które są podane w różnych miejscach w całej Biblii w powiązaniu z jeszcze innymi tematami, także przedstawianymi fragmentarycznie, itd. Bóg specjalnie ułożył Biblię w taki sposób, aby ukryć swoje tajemnice przed tymi pysznymi, zarozumiałymi, samowystarczalnymi, zawziętymi, mądrymi i roztropnymi w swoich własnych oczach, a odkryć je niemowlątkom. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 25. Tym, którzy są cisi, pokorni i gotowi uczyć się od Boga w sposób wyznaczony przez Niego, na przykład za pomocą nauczycieli prawdy, których On ustanowił do nauczania ich. Wiele klas badaczy Biblii czuje się samowystarczalnymi i ignoruje sług prawdy, których Bóg dostarczył. Ci badacze używają Biblii jako podręcznika i wydobywają z niej to, co jest dla nich odpowiednie, zajmując się księgami Biblii po kolei i studiując je rozdział po rozdziale, werset po wersecie. Oni podążają w kierunku bardzo ograniczonego rozumowania, wielkiego zamieszania i rozczarowania. Często tacy badacze dochodzą do tylu różnych opinii co do znaczenia wielu wersetów, ilu członków znajduje się w ich zborach. To pokazuje, że Biblia nie jest podręcznikiem, ale księgą rozrzuconych, oderwanych, niejasnych tekstów. Podobnie osoby, które czują się samowystarczalne, ignorują sług Bożych i próbują wydobyć z Biblii prawdę dla siebie, zazwyczaj wzniecają jedynie iskierki błędu, chodząc w ich świetle, i dlatego będą w boleści leżeć. Izajasza rozdział 50 werset 11. Podczas dyspensacji wiary Bóg przemawia przez Jezusa do tych niewiernych i nieposłusznych klas za pomocą przypowieści i niejasnych mów, ponieważ onym nie dano. Iż widząc nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją. Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety od 10 do 16. Podczas tysiącletniego dnia sądu dla świata, księgi Biblii będą otwarte, a prawda będzie odkryta wszystkim. Objawienie rozdział 20 werset 12, 1 Tymoteusza rozdział 2 werset 4, Izajasza rozdział 11 werset 9, Jeremiasza rozdział 31 werset 34. Ale Bóg w swojej łasce powstrzymuje teraz świat od posiadania wiedzy prawdy i odpowiedzialności, jaką ta wiedza by im przyniosła, aż do dnia, który On ustanowił na ich sąd. Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 47 i 48, Dzieje Apostolskie rozdział 17 werset 31. Obecnie na sądzie są tylko klasy wiernych. 1 Piotra rozdział 4 werset 17, rozdział 1 werset 7. Ponieważ udowodniliśmy, że podręcznikowe studiowanie Biblii kończy się wieloma sprzecznymi opiniami, nieścisłościami i błędami pośród ludu Bożego, powinno się tego unikać. Mając to na uwadze, niektórzy mogą się skłaniać do porzucenia studiowania Biblii w ogóle i zaprzestania usiłowań zrozumienia Biblii. Ale to świadczyłoby o pójściu w drugą krańcowość, a przecież badanie Słowa Bożego jest gorąco polecane i akceptowane przez Biblię. Ewangelia Jana rozdział 5 werset 39. 5 Mojżeszowa rozdział 29 werset 29, rozdział 31 wersety od 10 do 13, Nehemiasz rozdział 8 wersety 7 i 8, Psalm 1 werset 2, Psalm 119 wersety od 96 do 100, 103, 105 i 140. Psalm 147 werset 19, Izajasza rozdział 8 werset 20, rozdział 30 werset 21, Jeremiasza rozdział 15 werset 16, Ezechiela rozdział 3 werset 10, Ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 28, Dzieje Apostolskie rozdział 8 wersety 28 i 30. Rzymian rozdział 15 werset 4, 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety od 15 do 17, 2 Piotra rozdział 3 werset 2, Objawienie rozdział 1 werset 3. Właściwy sposób studiowania Biblii. Zatem właściwym sposobem studiowania Biblii nie jest używanie jej jako podręcznika, ale w sposób tematyczny, jako księgę tekstów, i zwracanie szczególnej uwagi na nauczycieli prawdy, ustanowionych w boski sposób dla ludu Bożego w ogólności, do pomocy w poprawnym jej rozumieniu. Jest to metoda pochwalona w Dziejach Apostolskich rozdziale 17 wersecie 11, porównaj Izajasza rozdział 8 werset 20, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21, 1 Jana rozdział 4 wersety od 1 do 3, gdzie bracia z Berei ukazani są jako zacniejsi od Tesaloniczan, ponieważ słuchali ze wszystką ochotą tych rzeczy głoszonych im przez apostoła Pawła i badali Pismo Święte codziennie, aby zobaczyć, czy rzeczy, które on im przedstawiał, były prawdziwe. Mamy więc tutaj zaaprobowaną przez Boga metodę badania Biblii. Po pierwsze, jeden ze stosownie i w boski sposób ustanowionych nauczycieli prawdy, przez których Jezus przekazuje prawdę, wyjaśnia Słowo Boże, to posłannictwo prawdy odpowiednie, aby było zrozumiane. Po drugie, właściwa czujność i gotowy umysł słuchających Jego nauk. I po trzecie, codzienne badanie Pisma Świętego, aby sprawdzić, czy te nauki pochodzą rzeczywiście z Niego i czy są one w harmonii z całą Biblią. W ten sposób każdy może być dobrze upewniony w umyśle swoim i być zawsze gotowy ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią. Rzymian rozdział 14 werset 5, 1 Piotra rozdział 3 werset 15. Dlaczego jest to prawidłowy sposób studiowania Biblii? Ponieważ Jezus, jedyny prawdziwy tłumacz boskiego słowa, podaje w czasach Nowego Testamentu prawdę przez swoich specjalnych posłanników prawdy, tak jak w czasach Starego Testamentu Bóg przemawiał przez proroków, Żydów rozdział 1 wersety 1 i 2. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką poszukujący prawdziwego rozumienia Słowa Bożego powinien uczynić, jest wejście w bezpośredni lub pośredni kontakt z pańskimi specjalnymi posłannikami prawdy. To może być uczynione świadomie lub nieświadomie. W tym drugim przypadku Jezus tak kieruje tymi osobami o prawdziwym sercu, aby zetknąć ich ze swoimi specjalnymi posłannikami prawdy osobiście lub przez Pisma Prawdy. W ten sposób prawda może dotrzeć do tego, kto jest cichy, pokorny i głodny tej prawdy, zarówno w formie pism, książek, broszur, czasopism, traktatów i tym podobne, jak i w osobistym kontakcie ze sługą prawdy. Wiele ksiąg Pisma Świętego ukazuje, że Pan nie otwiera ksiąg i nie odpieczętowuje pieczęci ich. Objawienie rozdział 5 wersety 2 i 5, bezpośrednio każdemu ze swego ludu. Członkowie jego ciała byli odpowiednio zorganizowani we właściwym i skutecznym porządku. Izali wszyscy są apostołami, Izali wszyscy prorokami, Izali wszyscy nauczycielami. 1 Koryntów rozdział 12 werset 29. Z pewnością nie. Bóg skompletował ciało, bo ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma, a jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież by było ciało? Ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jako chciał. 1 Koryntów rozdział 12 wersety 24, 14, 19 i 18. Dlatego więc przez wiek Ewangelii Jezus symbolicznie przechadza się w pośród onych siedmiu świeczników złotych, tych siedmiu okresów Kościoła, poczynając od okresu efeskiego lub żniwa żydowskiego historii Kościoła, a kończąc na okresie laodycejskim Kościoła, czasie, w którym obecnie żyjemy, czasie jego drugiego przyjścia, Objawienie rozdział 2 wersety od 1 do 29, rozdział 3 wersety od 1 do 22. Jezus jest zobrazowany jako mający w prawej ręce swojej siedem gwiazd, które, jak on nam wyjaśnia, przedstawiają aniołów, posłanników, siedmiu kościołów. Objawienie rozdział 1 wersety 16 i 20. Każda z tych gwiazd lub nosicieli światła składała się z więcej niż jednej jednostki. W ten sposób ta gwiazda lub anioł efeskiego okresu kościoła, który zakończył się w 69 roku, składał się z 12 apostołów, a gwiazda lub anioł okresu Filadelfii, reformacji, podobnie składał się z pewnej liczby specjalnych sług, przez których Jezus przedstawił ważne prawdy reformacji. Starannie zwróćmy uwagę, w związku z każdym z siedmiu okresów Kościoła, Jezus odpowiedział, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Objawienie rozdział 2 wersety 7, 11, 17, 29, rozdział 3 wersety 6, 13 i 22. Ale początkowe wyjawianie prawdy, w miarę jak stawała się prawdą na czasie, nie było jednorazowo dane bezpośrednio członkom Kościoła w ogólności. Prawda była zawsze kierowana do tego anioła, gwiazdy, wyłącznie w jego własnym otoczeniu. W każdym przypadku było to definiowane jako aniołowi zboru. Napisz. Objawienie rozdział 2 wersety 1, 8, 12 i 18, rozdział 3 wersety 1, 7 i 14. Jakże zatem powinniśmy być uważni, aby spoglądać na Pana i przyjmować wyłącznie Jego nauki prawdy podtrzymywane przez Słowo Boże, począwszy od pierwszej Mojżeszowej, a skończywszy na objawieniu, podane przez Jego specjalnych sług prawdy i tych, którzy pozostają w harmonii z jej naukami. Dobrze nasz Pan nas ostrzega, strzeżcie się fałszywych proroków i strzeżcie się kwasu faryzeuszów, samousprawiedliwiających się pedantów tradycyjnych nauk, i saduceuszów, przeczących zmartwychwstaniu i innym ważnym doktrynom Biblii, dzisiejszych czasów. Ewangelia Mateusza rozdział 7 werset 15, rozdział 16 werset 6. Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Kolosensów rozdział 2 werset 8. Jeśli będziemy pamiętali o siedmiu aksjomatach lub kryteriach, według których prawda lub fałsz odnośnie jakiegokolwiek religijnego tematu może być całkowicie rozpoznana, wówczas pomoże to nam uniknąć błędów i wielu fantazji nauczycieli błędu. Nauka, jeśli ma być prawdziwa, musi być zgodna, po pierwsze, sama z sobą, po drugie, z każdym ustępem Pisma Świętego, po trzecie, z każdą doktryną Pisma Świętego, po czwarte, z boskim charakterem, po piąte, z okupem, po szóste, z faktami i po siódme, z celem boskiego planu wieków. Prawdziwy, szczery chrześcijanin jest w stanie, z pomocą tych siedmiu aksjomatów rozpoznać wiele błędów, które są mu przedstawione do zaakceptowania i w ten sposób nie tracić cennego czasu na nie, ale je odrzucić. Jako podstawową pomoc w zrozumieniu boskiego słowa i jego wspaniałego planu zbawienia dla Kościoła i świata ludzkości w ogólności, która jest w zgodzie na przykład z doktrynami o wyborze i wolnej łasce, szczególnie polecamy książkę zatytułowaną Boski Plan Wieków. Jest to bestseller, ponad 10 milionów egzemplarzy znajduje się w obiegu. Książka ta jest napisana przystępnym językiem, z niesekciarskiego punktu widzenia. oparta jest wyłącznie na naukach zawartych w Biblii i jest prawdziwym biblijnym kluczem, który otwiera jej tajemnice i umożliwia człowiekowi prawdziwie dzielić słowo prawdy ze zrozumieniem. Publikujemy tę cenną książkę i dostarczamy ją za zaliczeniem pocztowym. Dla osób nie będących w stanie pokryć należności w całości lub części, na specjalną prośbę prześlemy z radością za darmo pomocę do studiowania Biblii. Żadna z pańskich owieczek nie powinna być głodna z powodu braku jego zielonych pastwisk. Cały psalm 23, Filipensów rozdział 4, werset 19. Opublikowane w polskim sztandarze biblijnym z roku 2002, na stronach od 114 do 120 i w angielskim sztandarze biblijnym z roku 1969, na stronach od 42 do 45.